Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz, jestem twórcą i prowadzącym kanału PS TV. Witamy na Network Expo Polska. Witamy na debacie, która nosi tytuł Architektura wielobiegunowego świata. Rola państwa w przyszłym układzie geopolitycznym. Witam państwa bardzo serdecznie. Chciałem przedstawić moich bardzo ciężkich rozmówców, bo każdy z nich ma bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. Znam ich bardzo dobrze, często z nimi mam tę przyjemność przeprowadzać wywiady. No i będzie mi ciężko to jakoś moderować, ale mam nadzieję, że panowie jesteście zawodowcami, więc damy jakoś radę. Profesor Adam Wielomski, jakieś brawa proszę. Doktor Michał Krupa. Sebastian Piton. I Radosław Pogoda. Wielobiegunowe państwo. Tego niewielu z polityków polskich, jeśli ktokolwiek z polskich polityków w ogóle rozumie i widzi, czy w ogóle chce cokolwiek w tej kierunku robić. Czy jakie to ma znaczenie, jakie to ma teraz znaczenie dla polityki globalnej i światowej? I czy to w ogóle możliwe, żeby to zaimplementować w Polsce? Panie profesorze, bardzo proszę.
Proszę Państwa, myślę, że wzrost znaczeń państw narodowych jest dosyć logiczny, biorąc pod uwagę ogólną sytuację międzynarodową, która zaczęła się w lutym 2022 roku. No, ja wziąłem najmocniej, jak się dało. Dobrze. Myślę, że rola państw narodowych nabiera nowego charakteru w związku z wydarzeniami, które się dzieją za naszą wschodnią granicą od 2022 roku. Otóż do 2022 roku i wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie wydawało się, że świat jest posprzątany. To znaczy, będzie istniał świat globalny z tym, co Klaus Schwab nazywa jako global governance, czyli zarządem światowym w postaci jakiegoś tam, nie wiem, ONZ-u, G7 czy jakiejkolwiek innej grupie, która będzie podejmowała wszystkie decyzje. W tym świecie tak projektowanym państw narodowych miało nie być i w ogóle państw miało nie być, ich funkcje miały być redukowane w ramach wszystkich procesów integracyjnych, od tak jak ja to nazywam małej globalizacji, czyli Unii Europejskiej, po wielką globalizację światową. Wraz z wybuchem wojny ukraińsko-rosyjskiej wszystko się zmieniło. Otóż globalizacja poniosła jak na razie, póki co, katastrofalną porażkę, dlatego że świat podzielił się. Podzielił się na świat, nazwijmy to transatlantycki, jak się to czasami mówi, czyli Europa Zachodnia plus Stany Zjednoczone i na świat euroazjatycki, Rosja, Chiny, plus do tego cała gama państw, które gdzieś tam obracają się wokół tych dwóch ośrodków, w takich jak wielkich czasami państw, takich jak Indie, czasami różnych mniejszych państw, takich jak na przykład Węgry. I w tej sytuacji oczywiście możliwość wyboru przy rysującej się polaryzacji rośnie. Skoro rośnie możliwość wyboru przy polaryzacji, no to automatycznie państwa, w tym również państwa narodowe, uzyskują większe znaczenie, ponieważ mają większą możliwość wyboru. I politycy i elity polityczne podzieliły się na dwa rodzaje. Na tych, którzy są niedoświadczeni politycznie, na tych, którzy nie grają o interesy swoich państw, na różnego rodzaju elity agenturalne, które natychmiast podjęły decyzje wtedy, kiedy jeszcze nie było trzeba, i na tych państw, na elity tych państw, które rozumieją, że w grach karcianych, w brydżu zdaje się, jest takie powiedzenie, że mistrzowie licytują ostatni. I niestety Polska zalicza się do tych pierwszych państw, czyli tych, które podjęły absolutną decyzję, że wszystko stawiają na jedną kartę i właściwie nie słysząc nic w zamian, czego potwierdzeniem mieliśmy już nie wiem, czy wczoraj, czy przedwczoraj, kiedy prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda powiedział, że wszelki wszelkie łączenie na przykład tak podstawowego interesu polskiego jak kwestia wołyńska, jej wyjaśnienie i pogrzebanie naszych zmarłych z bezapelacyjną polityką poparcia dla Ukrainy za wszelką cenę jest wpisywaniem się w narrację Władimira Putina. No jeżeli się tak podejmuje swoje stanowisko, że się, no de facto Polska, powiedzmy sobie szczerze, wykonuje polecenia płynące z trzech ośrodków. Z ośrodka waszyngtońskiego, z Londynu i z Berlina. I to jest właściwie, można powiedzieć, takie, no, w zależności od tego, kto jakie ma wpływy na których polityków i na które siły polityczne, to rozkłada się mniej lub bardziej, prawda, ta siła nacisku. Polska nie prowadzi żadnej gry i nie wykorzystuje swojej centralnej w Europie pozycji geopolitycznej dla walki i obrony swoich interesów. Są kraje takie malutkie, jak na przykład wspomniane przeze mnie Węgry Viktora Orbana, które świetnie zrozumiały swoje położenie. I zauważcie Państwo, że nie wiem, czy pamiętacie, że jeszcze kilka lat temu mówiło się o tym, że nowy jedwabny szlak łączący Chiny, miliardową gospodarkę z Unią Europejską, miał przechodzić przez Polskę. Dzisiaj wiemy, że nasi geniusze to zaprzepaścili, i nowy jedwabny szlak będzie przechodził przez Węgry. I kto będzie brał pieniądze z transportu, z zyski? Będą brał Węgry, nie będzie brała Polska. To jest jakby podsumowanie sytuacji na świecie i polskiej orientacji.
To samo pytanie, dr Michał Krupa, proszę.
Dziękuję bardzo. Ja bym tutaj zwrócił uwagę przede wszystkim na kwestię, która jest kwestią jakby narracji na temat wielobiegunowych świata. O ile w ramach systemu westfalskiego można było mówić faktycznie o państwach narodowych, konstytuujących porządek międzynarodowy, szczególnie w zachodniej Europie, następnie w Ameryce Północnej, to obecnie ten porządek westfalski, czy to myślenie westfalskie, przerzuciło się kompletnie na wschód. To, z czym mamy do czynienia na Zachodzie obecnie, ja bym powiedział, że to jest globalizacja pod parasolem hegemonii Stanów Zjednoczonych. W sensie nie mówi się już o suwerennych państwach, o suwerenistycznym myśleniu, tylko mówi się o prawach człowieka, mówi się o demokracji. Ostatnio nawet mówi się bardzo często o naszej demokracji, our democracy, że ktoś jest zagrożeniem dla naszej demokracji, co jest znamienne, szczególnie jeśli człowiek to słyszy z ust takich luminarzy jak Kamala Harris, która bardzo na serio bierze słowa nasza, ergo moja demokracja, w przeciwieństwie do innej jakiejś demokracji, którą reprezentuje na przykład Donald Trump i jego wyborcy. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Ponieważ ten ład wielobiegunowy, który się obecnie tworzy na naszych oczach, ja przypomnę, że pod koniec października będzie miał miejsce największy z dotychczasowych szczyt państw BRICS w Kazaniu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Delegacje z ponad 100 państw są spodziewane na tymże szczycie państw BRICS. To jest jakby początek, albo można by powiedzieć, to będzie swoista deklaracja niepodległości świata wielobiegunowego. Ta deklaracja już w jakiejś mierze została zasygnalizowana. Jak Państwo może pamiętacie, na kilka dni przed wybuchem wojny na Ukrainie Xi Jinping spotkał się z Władimirem Putinem, to była końcówka Igrzysk Olimpijskich w Chinach i podpisali taką długą deklarację, gdzie zaznaczyli, a jest taki ciekawy fragment, że ze względu na to, że my nie jesteśmy w formalnym sojuszu Chińczycy z Rosjanami, nasze możliwości są nieograniczone, ponieważ my nie ograniczamy się do jakichś zapisów traktatowych, ale mamy możliwości nieograniczone przy jednoczesnym zachowaniu, i ten język bardzo mocno tam wybrzmiał, suwerenności. I co chwilę podkreślałem, zarówno Xi Jinping, obecni członkowie BRICS-u, Sergiej Ławrow bardzo często o tym wspomina, już nie mówię o tym, jak często wypowiada słowa suwerenność Władimir Putin. Natomiast na Zachodzie słowo suwerenność już się bardzo mocno zaczyna kojarzyć z jakimś pełzającym faszyzmem. A, chcesz być suwerennym, czyli nie chcesz stosować karty praw Unii Europejskiej. A, jesteś suwerennym, czyli na przykład chcesz prowadzić legislację, która ogranicza na przykład LGBT, gender i tak dalej. A wszyscy wiemy, z jakiego ośrodka owa ideologia płynie. Przeważnie z jednej ambasady, reszta jest podporządkowana. Więc dla mnie najważniejszym przewrotem czy przełomem w myśleniu o świecie wielu biegunowym jest powrót do tego, co myśmy jako Europejczycy, jako cywilizacja łacińska wprowadzili do tego leksykonu światowej terminologii o stosunkach międzynarodowych w taki wyraźny sposób, czyli kwestia suwerenności, ale suwerenności na serio, suwerenności nie na niby, ponieważ ja przypomnę, że swego czasu redaktor Karnowski, już nie pamiętam który, Michał czy... Jak drugi ma na imię? Michał? Jacek.
Klęczący, tak.
Tak. Jacek czy Michał, jeden z nich popełnił taki tekst, to było kilka lat temu, dosyć znamienny, doceniłem szczerość tego tekstu, że hegemonia Stanów Zjednoczonych w świecie jest gwarantem polskiej niepodległości. No to są sprzeczne, wewnętrznie sprzeczne oczywiście stwierdzenia, natomiast nie powinno nas dziwić, że takie myślenie powoduje to, już kończę panie redaktorze, że po zaprzysiężeniu nowego rządu, nie wiem czy państwo pamiętacie, odbywały się takie pielgrzymki resortowe do ambasady Stanów Zjednoczonych. Był minister sprawiedliwości, minister edukacji, czy jeszcze ministra edukacji, teraz to się mówi, też przybyła do ambasadora Brzezińskiego zdać relacje na temat reformy systemu edukacji w Polsce. Był oczywiście Radosław Sikorski. Wszyscy odbyli pielgrzymkę do prawdziwego suwerena. Tak, wizyty gospodarskie, tak pan profesor podpowiada. Więc ta kwestia, suwerenność realna, a suwerenność, można powiedzieć, fake suwerenność, a tak naprawdę ideologiczna nowomowa, jako nowa emanacja egzystencji jakiejś formy państwowej, jest moim zdaniem tym kluczowym rysem i tą różnicą, która w świadomości, szczególnie globalnego południa, który jeszcze nie ma wtłoczonego do głowy myślenia zachodniego o kulturze, o seksualności na przykład, o urządzaniu państwa, ten język do ich przemawia. Ale jak podkreślam, to jest język wybitnie europejski i w ramach myślenia o wielobiegunowym świecie, jeśli kiedykolwiek chcemy, żeby Polska była poważnym państwem, ta kwestia suwerenności autentycznej powinna jak najszybciej być odzyskana przez nas samych.
Sebastian Pitoń, proszę bardzo.
Ja sobie tak myślę, co tutaj powiedzieć, bo to najpierw pan profesor przemawiał, teraz doktor, a ja jestem tylko magistrem, więc powinienem powiedzieć coś trochę głupiej, tak jakby.
Mocniej.
Poza tym mam najbrzydszy mikrofonik, więc to na pewno dobrze nie wyjdzie.
Ale najładniejszą czapeczkę.
Ale podejrzewam po stanie tego mikrofoniku, że to jest ten mikrofon, którym Grzegorz Braun niszczył niemiecko-żydowską propagandę, więc postaram się jednak coś powiedzieć. Drodzy Państwo, mi się wydaje, że dzisiaj głównym problemem z tym brakiem suwerenności jest to, że faktycznie rządzący nie rządzą w interesie społeczeństw i narodów. I są różne stopnie, że tak powiem, spetryfikowania tych rządów, tak? Niektóre są, ten element tożsamościowy jest na poziomie 10%, czasami 5%, czyli nieistotny, a są takie państwa, gdzie ten element tożsamościowy, ten element, że rządy reprezentują interes państwa, są, wydaje mi się, że na poziomie 100%, czy tam 90%. Myślę, że takim państwem są Chiny. No i Chiny w naturalny sposób, w ogóle cud, że Chiny stały się hipermocarstwem i nie zostały wcześniej zniszczone przez ten układ, który starał się scentralizować władzę światową, dążąc do światowego rządu i do globalnego niewolnictwa. Wcześniej takimi gospodarkami, które troszkę wyrastały ponad i były groźne, to była gospodarka Niemiec i gospodarka Japonii. Ale w latach, pod koniec lat 80. i potem w latach 90. obie te gospodarki zostały zniszczone brutalnie przez Amerykę i myślę, że Chińczycy obserwowali to i się uczyli. Jednocześnie Deng Xiaoping miał to szczęście, że jego mentorem był Lee Kuan Yew, założyciel Singapuru, człowiek, który wcześniej już mógł obserwować pewne rzeczy. No i teraz mamy taką sytuację, dosyć naturalną, że tą chęć stworzenia tutaj systemu globalnego, systemu kastowego, w którym my byśmy byli tylko, nie wiem jak to powiedzieć, jakimiś zwierzaczkami, nad którymi by się pastwiono i z których energii będą żyły te elity, no to ten system chce zostać zniszczony przez normalność, tak bym powiedział, przez państwa, które sobie nie życzą takiego systemu, które zamiast tutaj budować scentralizowany zamordyzm, o którym tutaj słyszymy i który nie ma nic wspólnego z naszym interesem, no bo wszystkie te pomysły, żebyśmy byli biedni, chorzy, zdemoralizowani i tak dalej, no to prawda, nie łapiemy tego, że to jest dobre dla nas, tak? Jak tam jakaś pani w telewizji mówi, że na razie ludzie się nie buntują i może i dobrze, ale to już niech zaczną jeździć tymi autobusami, bo już samochodów nie będzie i tak dalej. No to wiadomo, że to nie jest w naszym interesie. No i Chińczycy pokazują nam wszystkim, jak z państwa, które było poniżej naszego rozwoju cywilizacyjnego jeszcze 40 lat temu, tylko dlatego, że są zarządzane w sposób racjonalny i zgodnie z interesem społeczeństwa, wyrosła potęga, która już nas przegoniła. Teraz Xi Jinping zrobił taki numer, że stworzył ruch bezwizowy turystyczny do Chin i jeździ tam dużo osób stosunkowo i oni przyjeżdżają stamtąd i to jest tak naprawdę narzędzie propagandowe walki ideologicznej, bo oni się zderzają z tą rzeczywistością i mówią mi na przykład: Sebastian, tam jest entuzjazm do życia, żeby się rozwijać, żeby coś budować, żeby robić, a u nas nie ma już żadnego entuzjazmu. My stoimy na krawędzi przepaści, czy też przed jakimś czarnym tunelem i tylko czekamy, kiedy zgaśnie światło, tak? A tam ludzie chcą żyć, chcą się rozwijać. Oni też mają problemy strukturalne oczywiście, tak jak my, ale przynajmniej z nimi walczą, starają się je zdiagnozować i coś z nimi zrobić. W związku z tym w momencie, a jeszcze są to, jest to stara, inteligentna, bardzo cywilizacja, która ma bardzo dobrze rozwiniętą strategię, tak można powiedzieć, kulturę strategiczną. W związku z tym oni bardzo szybko zdiagnozowali, że żeby rzucić Amerykę na kolana, trzeba zdedolaryzować świat, trzeba po prostu pozbawić Ameryki głównego narzędzia ekspansji. No podobnie jak Scypion Afrykański podczas II wojny punickiej zaatakował Hiszpanię, żeby odciąć Kartaginę od kopalni srebra, tak samo BRICS stara się zdedolaryzować świat i w ten sposób Ameryka okaże się w pewnym momencie bezbronna, będzie musiała wycofać swoje macki hegemoniczne i wtedy my zostaniemy tutaj sami. I w odróżnieniu od Amerykanów, Chińczycy nie przyjdą nam, żeby nam tu wprowadzać jakikolwiek system. Oni będą rozmawiali z każdym, kto będzie stał na czele Polski, dlatego my będziemy musieli to już na własny użytek zrobić porządnie. I na tym bym zakończył.
Ja nie miałbym co dodać po tych bardzo ważnych wywodach, ale myślę, że Radek Pogoda da sobie radę. Bardzo proszę.
Jak mówi ojciec demokracji, no łatwmy pójdzią w toram. Płcią panowie profesorowie, dyrektorzy i tak dalej mówili jedno, ja wam powiem drugie. To, co robi polski rząd, pokazały najlepiej ostatnie dwa tygodnie. Rozkład państwa na etapie reagowania na powódź i tak dalej pokazał, że państwa nie ma. Na szczęście są Polacy. Tu magister Pitoń wspomniał przed chwilą, że mamy, przepraszam cię, że mamy ludzi, którzy faktycznie są na... Absolutnie. Są tutaj faktycznie nawet między nami na stoiskach przedsiębiorcy polscy, którzy patrzą w ten wylot czarnego tunelu i wiedzą, że jest źle. Natomiast no, ja 30 lat jeżdżę po polskich i nie tylko polskich firmach i powiem wam tyle. To, co się dzieje na poziomie polityki, może być zarządzane z jednej ambasady. Bo jak ktoś tupnie nóżką, ktoś popatrzy albo wskaże paluszkiem, faktycznie wszyscy ruki paszwam i wszyscy grzecznie stoją, maul halten, robić to, co nakazano. Natomiast Polacy jako ludzie, którzy prowadzą biznesy, Polacy jako ludzie, którzy są specjalistami, którzy pracują w firmach, nawet firmach ogólnoświatowych, dawno już wiedzą, że świat jest wielobiegunowy, że świat jest wielokierunkowy, bo tak jak kiedyś Hindus zabierał polskiemu programiście robotę, tak dzisiaj polski programista robi robotę tą Hindusa i tą Amerykanina, bo Amerykanie pozbyli się swoich. Patrzymy dookoła i tak jak dzisiaj Fiat Auto Poland potrafi zabrać z Bielska-Białej fabrykę silników, wywieźć ją do Maroka, bo tam nie ma europejskiego zielonego wału, tam nie ma minimalnej płacy, tam nie ma tego miliona socjalistycznych pomysłów związanych z trzymaniem za mordę gospodarki. Tak samo patrzą Polacy. Tu w okolicach naszych, w Gliwicach jest jeden z moich klientów, fantastyczna firma, która w tej chwili buduje fabrykę w Meksyku, żeby obsługiwać swoich klientów w Stanach i w Kanadzie. Mam ze sobą współpracę z ludźmi, którzy mają biuro handlowe w Dubaju, biuro handlowe w Korei Południowej i sprzęt z napisem Made in Poland jest sprzedawany w tej części Europy, która Polskę szanuje, bo ma dobre wspomnienia. Na przykład kraje północnej Afryki, które pamiętają jeszcze późny PRL, jak budował im cukrownie, elektrownie, porty. mamy swoje fabryki pod Made in Poland, na przykład w Iraku, gdzie też mamy doskonałą renomę jako inżynierowie, jako naród, który pomagał. Natomiast w tych miejscach, gdzie o Polakach myśli się, wybaczcie język, że to tylko kurwy, złodzieje i polski hydraulik, takie złe skojarzenia, ci polscy przedsiębiorcy, wiedząc jak reaguje rynek, nie boją się wystąpić o to, żeby założyć spółkę lokalną i występować jako produkt lokalny produkowany w Polsce. My jesteśmy jak woda. Wciśniemy się tam, gdzie trzeba, bo Polakom nie wyrwano jeszcze serca, nie wyrwano jeszcze tego sprzętu między nogami. Polakom się chce. I dzisiaj polski przemysł, polscy przedsiębiorcy otwierają oddziały handlowe, otwierają fabryki, budują na cały świat. Jedyne, czego nam trzeba w tej chwili, to odrobiny dosłownie spokoju i tego, żebyśmy byli w stanie odróżniać te rzeczy, które są dla nas dobre od strony konsumenckiej. Jeśli produkt w Lidlu kosztuje 9,90, a ten sam od polskiego rolnika 10,30, idźcie potem od polskiego rolnika, zostawcie te pieniądze w Polsce. Rząd niech robi co chce. Na pewnym etapie, nie mając sponsorów do kampanii, nie mając od tego oparcia w ludziach, oni też zrozumieją, że jedna ambasada jest mniej warta niż 30 parę milionów ludzi. Szczególnie, że tu nikt nam miejsca nie zostawia. Już wiemy o tym, że w wyborach samorządowych Ukraińcy szykują się na skok na nasze stanowiska właśnie w miastach, w gminach, powiatach, żeby przejąć decyzje o lokalach tych komunalnych, o dopłatach do miejsc, żłobkach i innych rzeczach. Jeśli się nie obudzimy, jeśli my nie zaczniemy działać, polski biznes pójdzie tam, gdzie są pieniądze, my zostaniemy jako zwykli obywatele z politykami, a to nie jest fajny los.
Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie do was, panowie. To właśnie, gdzie w tym wszystkim Polska? Nie mówię tutaj o politykach polskich, bo zadałem w pierwszym pytaniu wątek zapytałem was polityczny, samych polityków, wiadomo, którzy gdzieś tam wirują w dziwnych światach. Gdzie w tym wszystkim Polska? Czy Polska ma szansę się ostać w zawirowaniu tym, o którym panowie mówili? I czy widzicie kogoś na horyzoncie, coś jakoś, nie wiem, cokolwiek, co może nas uchronić przed na przykład utratą de facto państwowości? Doktor Michał Krupa, bardzo proszę.
Ja może odpowiem na to pytanie w inny sposób. Bardzo często, jak jestem również w twoim programie czy w innych audycjach, to się ludzie mnie pytają, czy wybór Kamali Harris czy Donalda Trumpa będzie dobry dla Polski? To jest takie standardowe pytanie. Nam Polakom czasami się wydaje, że prezydent Stanów Zjednoczonych przysięga na polską konstytucję, a nie na konstytucję i na amerykańską Biblię i składa przysięgę, że będzie strzegł amerykańskiej konstytucji, a nie polskiej. Otóż ja powiem tak, wiele potencjalnie dobrego, niezależnie od tego teraz, co sądzimy o Trumpie, może wyniknąć z tego, że jeśli Trump zostanie wybrany prezydentem i faktycznie zrobi to, co zapowiada, czyli doprowadzi do zakończenia wojny na Ukrainie, przynajmniej w obecnej konfiguracji, uważam, że da nam to przestrzeń, w którą będą chcieli oczywiście wejść przede wszystkim zachodni Europejczycy, ponieważ słyszymy tak zwane przebąkiwania ostatnimi czasy. Macron niedawno powiedział, że no musimy się liczyć z tym, że Rosja jest i będzie. Scholz zapowiedział niedawno, że następna konferencja pokojowa, no już dobrze by było Rosję zaprosić na tą konferencję pokojową, a nie wydawać jakieś bezsensowne deklaracje, które nie mają żadnego znaczenia, które tylko i wyłącznie są czystą narracją, niczym więcej. Uważam, że 4 lata odprężenia wschód-zachód, które nastąpi, mam nadzieję, tym razem, bo ostatnio różnie z tym bywało, za przyczyną Trumpa, może dać nam małą przestrzeń, którą możemy wykorzystać do przynajmniej doprowadzenia do jakiejś stabilizacji na linii Rosja-Polska. Ja uważam, że to jest obecnie najważniejszy kierunek naszej polityki zagranicznej. Zresztą tak samo uważał Roman Dmowski, kiedy w 1937 roku bodajże pisał, że najtrudniejszym celem narodowej demokracji, tego ogromnego ruchu, który stworzył Roman Dmowski, będzie przekonanie Polaków do racjonalnej polityki wobec Rosji. Co więcej, napisał, że w Rosji będą mieli również z tym problem, ponieważ no, bolszewicy byli tacy, a nie inni, były tam ośrodki, które chciały zgnieść Polskę, ale widział też potencjał w rozsądnych rosyjskich mężach stanu, którzy będą chcieli też doprowadzić do jakiegoś stabilnego modus vivendi między Polską a Rosją. Ja uważam, że nawet mała stabilizacja tak zwana, która paradoksalnie może nastąpić dzięki obecnej ekipie rządzącej. Dlaczego? Ja uważam, że te dwa skrzydła Solidarności, które wyszły, to skrzydło powiedzmy ogólnie liberalne, czyli Donald Tusk i Platforma, i to skrzydło tak zwane bardziej powiedzmy katolickie, prawicowe, czyli PiS, oczywiście formalnie tylko rzecz ujmując, różnią się tym. liberałowie, którzy są u władzy w Polsce, będą podporządkowywać się tendencjom zachodnim. W 2009 roku, kiedy nastąpił tak zwany reset, który później okazał się ściemą, nie żadnym resetem, między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, u władzy był Donald Tusk, który bardzo szybko tym trendom się podporządkował. Mieliśmy wtedy właśnie wizytę w Smoleńsku, słynne spotkanie Tuska z Putinem w Sopocie. Ja zresztą pragnę zwrócić uwagę Państwa na posiedzenia rządu z tamtego czasu, były stenogramy, gdzie Donald Tusk publicznie i prywatnie wypowiadał się jak zakuty endek. Na przykład mówiąc o tym, że Polska nie powinna być głównym antyrosyjskim harcownikiem w Europie. Rzeczy, które dzisiaj są wręcz no, szokujące, jeśli weźmiemy pod uwagę obecną postawę rządu. Ale mimo wszystko było to podporządkowanie. Ono wynikało oczywiście z celów czysto koniunkturalnych, ponieważ tak robi Wielki Brat. Natomiast gdyby u władzy był PiS, to nawet przy zmianie tendencji zachodnich PiS by krzyczał, że znowu nas zdradzono i że musimy teraz tworzyć sojusze z takimi potęgami europejskimi jak Litwa, Łotwa, Estonia i z Ukrainą przeciwko Rosji. I z opozycją na Białorusi oczywiście, tak? Jestem przekonany, że tak by było, ponieważ u Jarosława Kaczyńskiego i u większości pisowców mamy tam do czynienia z czystą rusofobią na poziomie ideologicznym. Liberałowie są bardziej pragmatyczni. I dlatego uważam, to może być jakieś zrządzenie opatrzności, że jeśli ta przestrzeń, odpowiadając na pytanie pana redaktora w sposób taki, może powiedzieć, bardzo szczegółowy, jeśli ta przestrzeń się pojawi dzięki Trumpowi, to ta ekipa może... Być może ze względu na swój pragmatyzm i koniunkturalizm w stosunku do Zachodu doprowadzi do jakiejś małej stabilizacji, ale to będzie już jakiś początek. Bo uważam, że jeśli my nie ułożymy przede wszystkim relacji z Moskwą, to zostaniemy z ręką w nocniku, gdy wszyscy inni będą chcieli już za niedługo przynajmniej pojawiać się jako obserwatorzy na szczytach BRICS, zresztą Macron kiedyś to zaproponował, a my zostaniemy jako ci, jak to powiedział kiedyś Radosław Sikorski, w restauracji Sowa i Przyjaciela, zostaniemy tymi po prostu frajerami.
Bardzo dziękuję. Sebastian Pitoń, bardzo proszę.
Zamyśliłem się, kurczę, i muszę sobie przypomnieć, o czym to miałem mówić. I to nie jest żart, naprawdę się zamyśliłem.
Mam powtórzyć pytanie?
Powtórz.
Chodzi o gdzie w tym wszystkim Polska.
Już wiem. Ja bym się nie chciał zastanawiać na temat, jak przejąć władzę w Polsce przez ludzi, którzy będą rządzić w interesie Polski. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tutaj są różne warianty dopuszczalne, a przede wszystkim koniunktury międzynarodowe wymuszą pewne zmiany. No, ludzie, którzy pluli na Putina przez 2 lata, będą nieakceptowalni dla jakiegoś nowego układu, który będzie wymagał ułożenia sobie stosunków z Rosją, tak? A to jest absolutnie konieczne i absolutnie normalne. To jest gigantyczny kraj, który jest naszym sąsiadem i w ogóle nastawienie się wszystkich praktycznie głównych partii politycznych w Polsce na zasadzie musimy zniszczyć Rosję, dyskwalifikuje ich z dalszego obiegu, tak bym mógł powiedzieć. W Chinach, kiedy rządziła Banda Czworga, wdowa po Mao Zedongu weszła w konflikt kiedyś z szefem Straży Pałacowej i ludzie tam od Deng Xiaopinga i chyba jeszcze wtedy Chuen Laia powiedzieli mu, weź ich wszystkich zaaresztuj po prostu, a my będziemy rządzić. No i oni ich wszystkich zaaresztowali i wtedy przyszło ileś tam milionów ludzi na plac Tiananmen i wszyscy się zastanawiali, co powiedzą. I ludzie powiedzieli, nareszcie. W związku z tym takie sytuacje też są możliwe. My też mamy Straż Marszałkowską i wydaje mi się, że to jest organ, na który dużo bardziej bym liczył niż na te pucze wojskowe, bo jak patrzę na tych generałów polskich, to naprawdę ostatnie, czego bym oczekiwał, że zrobią jakiś pucz, to wtedy już wszyscy by chyba padli ze śmiechu. Wydaje mi się, to był najśmieszniejszy pucz w historii świata. W związku z tym na to byśmy, nie ma sensu liczyć. Pan Janusz Korwin-Mikke zawsze mówi, że trzeba zrobić pucz, ale on chyba nie wie, o czym mówi, jeśli chodzi o taki pucz. Natomiast chciałem powiedzieć, że w tym przyszłym rozdaniu, powiedzmy, że już jesteśmy 10 lat po, tak, czy tam 5 lat po, już jest wszystko dobrze. Rządzą nami realne polskie elity, czyli ludzie, którzy po prostu są kompetentni, są uczciwi i rządzą w interesie polskiego narodu. No to mamy pewne atuty tak naprawdę, bo po pierwsze jesteśmy po części spadkobiercami cywilizacji łacińskiej. To też nam daje pewien taki kościec, nazwijmy to ideologiczny, całkiem przyjemny. Jesteśmy cywilizacją, jesteśmy ludem personalistycznym, dosyć mocno odważnym, co powoduje, że w tym dynamicznym dzisiejszym świecie, który się bardzo dynamicznie rozwija, stać nas na to podejmowanie ryzyka. To na przykład cywilizacje kolektywistyczne, one mają z tym problem. One mają z tym problem, tam nie można naruszać hierarchii, nie można krytykować szefa, trzeba czekać na swoją kolej, a my, jeśli chodzi o taki rozgardiarz i krytykowanie wszystkiego i tak dalej, to jesteśmy akurat w tym dobrze. To się fatalnie kończy, jeśli chodzi o próbę organizacji państwa, ale jeśli chodzi o taką innowacyjność, to jesteśmy nieźli. Tutaj chyba pan Klimuszko napisał, ksiądz Klimuszko, Klimuszko był w ogóle chyba jakiś zakonnik, ojciec Klimuszko napisał, że z Polski wyjdą jakieś filozofie związane z urządzeniem życia zbiorowego i że to będą dobre filozofie. I uważam, że skoro tak powiedział, to przecież się znał. Jak ktoś jest ojcem, to musi się znać, prawda? Ja uważam, że się znał. I to znaczy, że tak się faktycznie może zdarzyć, że my będziemy, po pierwsze, środek Europy, tak? Europa to jest pępek świata, to jest też, jesteśmy spadkobiercami fantastycznej cywilizacji, fantastycznej kultury, która jest jednak ewenementem w skali świata. Europa jest piękna, ma mnóstwo zabytków sztuki, kultury, architektury i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj co prawda w tej chwili totalny rozgardiarz, ale to można posprzątać. Skoro Chińczycy byli w stanie posprzątać po rewolucji kulturalnej, a wierzcie mi państwo, że mieli wtedy chyba gorzej niż my, skoro Lee Kuan Yew, założyciel Singapuru, był w stanie z Singapuru, wyspy, gdzie tam mieszkały przemytnicy, narkomani, kobiety lekkich obyczajów i pająki i węże, tak, naprawdę słabo, naprawdę słabo i był w stanie zrobić porządne państwo, no to nam się to już naprawdę powinno udać. W związku z tym ja uważam, że pozycje startowe mamy bardzo dobre. W takim języku geopolityki jesteśmy bramą do Heartlandu, miejsce między wschodem i zachodem, między północą a południem, jeszcze o dużym potencjale cywilizacyjnym, bo z punktu widzenia Chin jesteśmy tutaj państwem, które może organizować w jakiś sposób ten region. Chińczycy wiedzą, że nasze władze to są, przecież oni rozmawiają z tym Dudą, no to przecież wiedzą, prawda, o co chodzi. Jego żona już jest bardziej ogarnięta, dużo. W każdym razie wydaje mi się, że perspektywy mamy duże. Dwa takie tematy, z którymi się będziemy musieli zmierzyć, ale nie tylko my, bo to jest cywilizacyjny problem, to jest demografia, która jest katastrofalna, no i problem nasz własny, ukrainizacja. Ale wydaje mi się, że z ukrainizacją pomogą nam nasi bracia Rosjanie w jakiś tam sposób i Chińczycy, którzy też pewnie będą bili brawa i Niemcy prawdopodobnie się zgodzą, bo przecież oni nie chcą mieć w swojej tutaj zapleczu gospodarczym, nie chcą rozmawiać z ukraińską mafią i oligarchami, tylko woleliby rozmawiać z polskimi przedsiębiorcami, bo to jest znacznie przyjemniejsza rozmowa, wydaje mi się, i mniej ryzykowna. W związku z tym ja widzę przyszłość dobrze, o ile, tak jak tutaj zostało powiedziane, że wybór Donalda Trumpa z pewnością przyspieszy te dobre zmiany, bo wydaje mi się, że jednak Deep State amerykański pękł na dwa obozy w tej chwili i ewidentnie ta część Donalda Trumpa mówi ludzkim głosem i to wyraźnie i dosyć głośno. Jeśli nawet czasami coś mówi, co nam się nie podoba o Żydach, prawda, co powoduje, że zaczynamy się zastanawiać, czy to jest dobrze, czy źle, ale myślę, że w Ameryce to jest po prostu taki normalny żart polityczny, że się tam mówi takie rzeczy. Także ja jestem i wydaje mi się, że Donald Trump ma duże szanse, żeby faktycznie
to wygrać. Może za chwilę, bo kolejne pytanie będzie właśnie o Stanach Zjednoczonych, okay. Więc jeśli pozwolisz,
także przerwę. Ja kończę akcentem optymistycznym. Jeśli nie będzie tutaj leja po bombie atomowej, to będzie dobrze.
Trudno dodać coś kolejnego do tego, ale Radek Pogoda, proszę bardzo.
To ja tym razem uderzę w trochę inne tony. Patrzymy na polityków, patrzymy na Polaków. Ja mam to szczęście, że trochę po świecie zawodowo pojeździłem. Najlepszych Polaków, takich najbardziej zaciętych na idei polskości, na języku, na tradycji, na historii, poznałem na Yonge Street w Toronto. Twarde sukinsyny po armii Andersa, ludzie, którzy tam nie pozwolili zapomnieć o tym, czym była Polska, jak jeszcze miała inteligencja, jak jeszcze miała tą elitę albo ten poziom elitarny myślenia. Numerem drugim w południe Niemiec, w Warszawie nie udało mi się, we Wrocławiu, moim Wrocławiu jest licho. I tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której dużo się dzieje na poziomie naszych głów, naszych serc, tego co myślimy. Jak wspomnieli tutaj przedmówcy moi, rok 17, Wersal, układanie tego świata, pamiętajmy z jaką propozycją, z jaką ofertą wtedy pojechali Polacy, przedstawiciele kraju, którego nie było, pojechali tam. Jeśli chcecie mieć spokój między Moskwą i Berlinem, jeśli chcecie mieć spokój na tym miejscu, które dzisiaj nazywamy Polską, to my mamy ideę i mamy kilka tysięcy ludzi. Nie tylko tego jednego, drugiego, trzeciego, który chętnie wskoczy na pozycję ministerialną, który rozgości się pod żyrandolem, jak już tutaj mieliśmy przytyk do naszego prezydenta i tak dalej, ale mamy za sobą 4, 5, 7 tysięcy ludzi, którzy są w stanie przejąć lokalny posterunek policji, lokalny urząd pocztowy, ogarnąć nam stację kolejową albo zarządzanie kawałkiem biznesu w postaci okręgu przemysłowego, czy z pięcia tematów budujących ten kraj. To jest największa słabość moim zdaniem dzisiejsza. Polacy, ci, którzy mają jakieś pomysły na siebie, ludzie, którzy chcą coś w życiu osiągnąć, dzisiaj mają dwie ścieżki. I to jest coś, czego jesteśmy uczeni, tą pieprzoną pedagogiką wstydu, uprawianą przez Czerską, uprawianą przez ludzi, których nazywamy ogólnie wyborczą i ich okolicami. Ci Polacy, którzy chcieli coś osiągnąć, wyjeżdżali z Polski albo szli w biznes. My potrzebujemy bardzo dużej ilości ludzi, którzy na poziomie swoich umiejętności, swojego wykształcenia, swoich ambicji chcieliby być kawałkiem Polski, tej nowej, którą trzeba będzie zbudować. Ja tu miałem okazję pogadać z Magdą Wielącką, żoną naszego szanownego profesora, kiedyś dłuższy czas i mamy bardzo podobne spojrzenie. 30-40% naszej energii poświęcajmy na to, żeby trzymać pazurami, zębami, kopiąc, gryząc, wyjąc to, co mamy, nie pozwalać sobie zabrać tych resztek. Natomiast te 60-70% energii pakujmy w młodych. Pakujmy w ludzi, którzy za 6, 7, 10 lat nie będą mieli w głowie TikToka, ani nie będą mieli w głowie Facebooka, będą mieli odrobinkę tej Polski i jak przyjdzie czas, to z poziomu szkoły medycznej, z poziomu jakiegoś technikum, czy z poziomu zwykłej zawodówki, gdzie trzeba będzie kręcić polskie tory, przykręcać śruby, spawać, lutować i tak dalej, żeby oni myśleli po polsku. Jak tego nie będziemy mieli, wybaczcie, będziemy mieli flagę oberka i wielkie gówno w rękach.
Całość zamknie profesor Adam Bielomski.
Szanowni Państwo, pewnie zwróciliście uwagę, że w tej dyskusji ciągle się przejawia problem Rosji, ale w innym kontekście niż ten problem przejawia się w tak zwanych, jak to niektórzy mówią, mediach głównego ścieku. To znaczy jest tam tutaj obce takie stanowisko na zasadzie, że nie, z Rosjanami to w życiu, absolutnie, bo powstanie listopadowe, bo styczniowe, bo coś tam, bo komuna i tak dalej. Świat tak nie wygląda i świat w ten sposób nie myśli. Zwracam Państwu uwagę, że państwem w tej chwili uchodzącym, czy słusznie, czy niesłusznie, za najbardziej prorosyjskie w Europie są Węgry, a Węgrzy to mają za co Rosjan nie lubić. Zaczynając od stłumienia Wiosny Ludów w 1849 roku przez armię rosyjską, kończąc na II wojnie światowej, gdzie Węgry, jak wiadomo, były po stronie Niemiec przeciwko Związkowi Radzieckiemu, no i na 1956 roku masakrze Węgier przez armię radziecką. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nas się cały czas wtłacza w tą politykę antyrosyjską, fobię antyrosyjską i takie proste pytanie. Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą. Czy nam przy okazji coś zrobiła?
Są tacy, którzy twierdzą, że im się nie udało, bo nie zdążyli jeszcze.
Możliwe, tak. No ja słyszę ciągle w telewizji i w mediach, że ponieważ Rosjanom za wolno idzie na Ukrainę, to zaatakują inne państwo NATO.
Nie, umierają Ukraińcy tak. Za nas.
Tak, umierają, tak, za nas. To jest pierwsze pytanie. Drugie. Ponieważ jakby mamy kłopot z ustaleniem, co nam współczesna Rosja realnie zrobiła, no to pojawia się pytanie, a co właściwie Rosja może od nas chcieć? Jakie terytorium politycy rosyjscy, już nie mówię o oficjalnym stanowisku rządu Federacji Rosyjskiej, ale w ogóle o politykach rosyjskich, jakie terytorium Polski Rosja chciałaby przyłączyć do swojego terytorium? Rzeszów, Warszawę, Olsztyn, Białystok, Gdańsk, nie ma takich terytoriów. Dlatego trzeba jakby spojrzeć na tę sprawę zupełnie racjonalnie. Nas się straszy rosyjskim imperializmem, straszy się nas podbojem rosyjskim, zależnością od Rosji, wejściem w skład Imperium Rosyjskiego. Teraz jest pytanie, w jaki sposób, mówią nam ci sami politycy i dziennikarze, mamy się spod tego potencjalnego zagrożenia rosyjskiego obronić, wyzwolić. A mianowicie trzeba być częścią Zachodu. I teraz jak sobie spojrzymy na ten Zachód, no niektórzy jak uważają, że będą bronić nas Niemcy. Zauważcie, że jak się na przykład spojrzy na zwolenników ścisłej integracji europejskiej, tak zwanej federalizacji Unii Europejskiej, to ich rozumowanie jest proste. Ponieważ zagraża nam rosyjski imperializm, więc trzeba oddać swoją własną suwerenność i przyłączyć się do Imperium Europejskiego ze stolicą de facto w Berlinie. Czyli zauważcie Państwo, należy oddać realną suwerenność, realne polskie interesy, bo kiedyś może zagrozić nam Rosja. Czyli z tego wniosek, że aby uniknąć utraty suwerenności na rzecz Rosji hipotetycznej za ileś lat, to trzeba ją w tej chwili oddać i wtedy nas Berlin obroni, armia europejska, wspólna polityka zagraniczna i tak dalej. No to chyba jest jakieś pomylenie, bo to znaczy, że bardzo hipotetyczne zagrożenie od sąsiada, który nie w stosunku do Polski nie ma żadnych roszczeń terytorialnych, finansowych i tak dalej, w to miejsce sami oddajemy suwerenność realną komuś innemu. Albo drugi element. Są tacy, co twierdzą, że Rosja by chciała nas podbić ideologicznie. Cokolwiek by to znaczyło, bo jak ja patrzę na rosyjskie elity polityczne i ich ideologię, jest to ideologia, bym powiedział, imperialno-prawosławna i skierowana przede wszystkim do świata prawosławnego, który mniej więcej kończy się na Bogu. I teraz proste pytanie. I dlatego też trzeba uznać hegemonię intelektualną, ideologiczną, kulturalną Zachodu. Czyli trzeba przyjąć LGBT, genderyzm, prawa człowieka w najbardziej skrajnej formie, jakiś tam wokeizm, prawda, postmodernizm i tak dalej. Czyli zauważcie, straszą nas, że Rosja chce nas ideologicznie podbić, więc żeby nas nie podbiła, to my musimy w takiej sytuacji sami się zhołdować Zachodowi i przyjąć całą jego ideologię. Ja powiem szczerze, jak na to patrzę, to wygląda tak. 1000 lat temu, trochę nawet więcej, 966 rok, Polska przyjęła chrześcijaństwo z Zachodu i po rozpadzie w 1054 roku, po wielkiej schizmie wschodniej, czy jak mówią Rosjanie, zachodniej, bo to zależy od perspektywy, Polska była przedmurzem chrześcijaństwa na wschodzie. Byliśmy potem przedmurzem katolicyzmu przeciwko Rosji. Byliśmy przedmurzem chrześcijaństwa przeciwko Turcji. I tak sobie teraz patrzę. A dzisiaj jesteśmy przedmurzem czego? Przedmurzem LGBT. Tak. To jest nasz zaplanowany nam przez Zachód rola, przedmurze LGBT i drugie, wschodnia flanka NATO. Ja mówię szczerze, nie mogę słuchać, jak nasi politycy są dumni, że jesteśmy wschodnią flanką NATO. Znajdźmy dla wschodniej flanki NATO jakiekolwiek synonimy językowe. Ja mam taki synonim. Pole bitwy.
Pobojowisko.
Pobojowisko, tak. To jest synonim dla wschodniej flanki NATO. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego nasza klasa polityczna, jak ja to nazywam złośliwie, elitka infantylno-agenturalna, w takiej sytuacji, bojąc się zagrożenia naszej suwerenności ze strony Rosji, sama oddaje naszą suwerenność, bojąc się światopoglądu ideologicznego rosyjskiego, sama podporządkowuje nas, powiedzmy szczerze, deprawacji zachodniej i degeneracji zachodniej w kulturze, ideologii, cywilizacji. I to jest pytanie, z którym no, chciałbym Państwa zostawić, żebyście się nad tym zastanowili, jaki to ma sens.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Tak, zostawiłem ostatnie ciekawe pytanie na koniec. Jeśli wygra Kamala Harris, to co dla Polski? A jeśli wygra Donald Trump, to co? I czy w ogóle coś z tego wyniknie? Już o tym wspominaliście, panowie, ale jak widzicie scenariusze po tym i ostatnie do tego dołączam pytanie, czy wygrana Kamali Harris oznacza wojnę nuklearną również na terenie Rzeczpospolitej Polski? Sebastian Pitoń, bardzo proszę.
Moim zdaniem sytuacja wygląda w ten sposób, że ta organizacja, która chciała stworzyć światowy rząd, co zajęło jej trochę czasu, myślę, że jakieś 300 lat czy 200. Mnóstwo trzeba było się natrudzić, żeby najpierw, prawda, byli alchemicy, którzy chcieli zrobić jakoś złoto w sztuczny sposób, żeby mieć przewagę kapitałową. Okazało się, że wystarczyło zrobić bank centralny i drukować papierowy pieniądz, żeby tą przewagę zdobyć. to się musiało rozpełznąć po świecie, jakieś tam inne rzeczy, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, no krótko mówiąc kupę roboty. Kupę roboty, potem zimna wojna, potem dopiero centralizacja, potem już Francis Fukuyama ogłosił koniec historii i wszyscy ci globaliści, tak jak mówię, już praprawnukowie tych ludzi, którzy to prawdopodobnie jakoś tam wymyślali, już im się wydawało, że jest to w zasięgu ich życia, że ta centralizacja globalna, że ten światowy rząd, że to już się stanie za ich życia, ten straszliwy plan zamknięcia planety w obozie koncentracyjnym. No i tu się okazało, że nie upilnowano Chińczyków jakichś tam, tak? I jeszcze tam pewnie kogoś. No i teraz jest takie pytanie, bo teraz już te płyty tektoniczne, one idą na siebie. Zachód się zdeindustrializował, niczego nie produkuje, praktycznie żyje z machinacji finansowych, produkuje się wszystko na tak zwanym globalnym południu, które nie chce, żeby kupować ich produkty za dolara, który jest głównym narzędziem, można powiedzieć, okradania świata i demoralizowania świata i sprawowania kontroli nad światem. No i teraz jest taka sytuacja, że pewnie ci ludzie, którzy stoją za Kamalą Harris, ja sobie to tak tłumaczę, aczkolwiek może nie mam racji, oni mówią, hej, kurde, może coś się zdarzyć, jakiś czarny łabędź, coś, co zmieni układ sił. Nie poddajcie się, nie idźcie na układy, ponieważ nasi dziadowie się w swoich masońskich grobach tam będą przewracać i innych. I kosztowało to naprawdę kawał czasu, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy to scentralizowanie władzy nad światem jest już tak blisko. Szkoda tego, no przecież jak się w tej chwili poddamy, to już tego nie odbudujemy. Chińczycy to jest cywilizacja, która planuje raczej konstelacje bardzo stabilne i oni tu będą rządzić 2000 lat prawdopodobnie. W związku z tym, jak nam się nie uda ich powstrzymać, no to koniec naszych straszliwych marzeń, tak. No i są ludzie, moim zdaniem, tacy jak Elon Musk, czy Donald Trump, czy J.D. Vance i inni, którzy też pewnie są gdzieś tam zakorzenieni w tym amerykańskim deep state'cie, ale oni zdają sobie sprawę, że ta droga, jaką proponują ci od Kamali Harris, to jest droga wojen, konfliktów, zimnych wojen, niszczenia połączeń handlowych. No a ze względu na to, że świat ma takie zabawki, które mogą jednak zabić setki milionów ludzi, to jest po prostu kompletnie nieprzyjemne. To są ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, lubią swoje jachty, swoje panienki, swoje drogie wina i tak dalej. Nie chcą reszty świata, reszty życia spędzić w schronie atomowym, bo to jest dla nikogo, nie jest to dobra perspektywa. Natomiast Donald Trump i myślę, że ludzie, którzy za nim po części stoją, po prostu widzą, że ich sytuacja negocjacyjna nie jest taka zła, że mogą sobie wywalczyć dla tych Stanów Zjednoczonych godne miejsce w tym nowym układzie, że jest to jak najbardziej możliwe. Zresztą chińskie strategie mówią o tym, że przeciwnik wrogu jest bardzo niebezpieczny. Trzeba mu zawsze stworzyć pozytywną alternatywę, żeby właśnie nie desperował, żeby nie było takiej sytuacji, że przeciwnik, który już prawie jest ledwo żywy, ze względu na to, że nie ma nic do stracenia, podejmuje jakieś działanie, które się może skończyć dla wszystkich bardzo źle. Dlatego Chińczycy z pewnością, mam takie wrażenie, że tam z 2 lata temu zdaje się gdzieś chyba na Bali, jak były jakieś rozmowy, to Xi Jinping prawie się już dogadał, pewnie przedłożył jakąś strategię wyjścia z tej sytuacji pozytywną, no ale ona została storpedowana wtedy. No i wydaje mi się, że coraz więcej tego amerykańskiego deep state'u rozumie, że koncepcja pójścia w zaparte i nawet z możliwością doprowadzenia do wojny atomowej jest szaleństwem. I w związku z tym wydaje mi się, że szala przeważa, przechyla się na rzecz Trumpa i to nie wśród wyborców, tylko z jakichś struktur deep state'u, które po prostu widzą, że to jest zbyt ryzykowny scenariusz, że ten scenariusz dogadania się jest po prostu dużo lepszy. Dziękuję.
Radek Pogoda, bardzo proszę.
dla mnie znowu spojrzenie od strony ekonomicznej tutaj chyba będzie miało większą wartość. Polityka jest polityką, niewiele wiemy tak naprawdę na temat tego, co się de facto naprawdę dzieje z tyłu. Jedno jest pewne, powrót Donalda Trumpa to jest powrót do tej idei Make America Great Again. Mówimy o tym, że będziemy mieli reindustrializację Stanów Zjednoczonych. Jeżeli w Stanach będzie więcej pracy, będzie więcej normalnych miejsc pracy, gdzie ludzie są w stanie utrzymać ten swój sensowny zachodni standard życia, to będą mieli się o co bić, będą mieli za czym głosować, będą mogli myśleć o tym, że warto jest tą Amerykę wspierać i warto jest nie odwracać się całkowicie od tego, co robi amerykańska klasa polityczna, powiedzmy sobie. Jeśli mamy Kamalę Harris nadal u władzy, czy kogokolwiek z tamtego obozu, bo pamiętajmy, zwycięstwo Trumpa to zwycięstwo jednego człowieka, za którym stoi pewna idea. Ludzie są drugo- lub trzeciorzędni. Zwycięstwo Kamali Harris to jest zwycięstwo po prostu partii demokratycznej, a tak naprawdę tego nieokreślonego tworu, który reprezentuje wszystko to, co mówią ludzie z, jakby z partii demokratycznej. Jeżeli ona zostanie, będziemy mieli business as usual, czyli znowu ogromna ilość pieniędzy na zbrojenia, ogromna ilość pieniędzy na to, żeby zrzucać ludziom na łeb demokrację. Z Trumpem może być podobnie, ale on przez te parę lat swojego rządzenia raczej wygaszał konflikty niż uruchamiał nowe. Myślę więc, że to dla nas trochę lepsza informacja. Z dobrych rzeczy od strony ekonomicznej, powrót przemysłu do Stanów oznacza, że Amerykanie będą się mieli czym zająć, będą mieli nadzieję, a myślę, że to jest kluczem, bo ktoś, kto ma nadzieję, myśli pozytywnie i próbuje budować świat, w którym dobrze będzie się żyło jego dzieciom i dzieciom jego dzieci. Jak wygląda świat zarządzany przez osoby, które nie mają dzieciaków? Spójrzcie na dzisiaj większość klasy politycznej tego właśnie zgniłego, upadającego Zachodu. Masa z nich to są ludzie, którzy mają po jednym dziecku albo w ogóle bezdzietni. Ci ludzie myślą w kategoriach własnego ego i tego, żeby im teraz tutaj było dobrze. Właśnie na tych jachtach, o których mówił Sebastian, z tymi chłopcami, dziewczynkami, czy czymkolwiek jeszcze innym, czego używają wieczorami w sypialni. Patrzę na to, co dzieje się w tej chwili w Stanach. Trzymam kciuki, żeby Trump dożył do wyborów, dożył nie tylko do zwycięstwa, ale również do zaprzysiężenia i najlepiej do końca swojej tej drugiej kadencji. Natomiast dla nas myślę, że dużo lepszym pomysłem będzie Ameryka Great Again. Ameryka, która patrzy na siebie, na swoją rosnącą potęgę gospodarczą, ma znowu przemysł, ma znowu dobrze płatne miejsca pracy, zajmuje się rozprowadzaniem tego amerykańskiego snu, a nie pieprzonej, wybuchowej amerykańskiej demokracji.
Profesor Adam Bielącki.
Szanowni Państwo, przede wszystkim jedna uwaga. Nie liczmy na to, że jak wygra Donald Trump, to następnego dnia słońce będzie inaczej świeciło, bo odnoszę wrażenie, że czasami w Polsce to się tak odbiera, że to będzie zmiana o 180 stopni i tak dalej. Nie, to będzie zmiana o ileś tam stopni, ale nie tak, żeby okręt nagle popłynął w inną stronę zupełnie. Ja powiem tak, ja osobiście życzę, mimo, tak powiem, znaczy też pamiętajcie Państwo, że po Donaldzie Trumpie chyba wszyscy się spodziewali więcej w pierwszej kadencji, niż to było tego w rzeczywistości.
Albo mniej, jeśli mówimy o 4-4-7, to mniej.
Tak, ale w każdym razie tutaj myślę, że może być różnica z dwóch powodów. Po pierwsze, Trump już nie może liczyć na trzecią reelekcję, więc może robić co chce. Jedyną właściwie barierą jest to, że może nie przeżyć tej kadencji. Druga rzecz, która tutaj jest istotna, jest również taka, że Trump jest strasznie zirytowany. To znaczy jest skłócony ze znaczną częścią establishmentu i jest to walka autentyczna o władzę i o wszystko. Odnoszę wrażenie, że jest to człowiek bardzo żądny władzy, więc traktuje to bardzo w personalnych kategoriach. Dlatego być może te rozliczenia naprawdę i zmiana kursu będzie jednak tym razem większa. Jeżeli chodzi o, że tak powiem, Kamalę Harris, to będzie kurs dotychczasowy. To jest pani, która się, powiedzmy szczerze, na niczym nie zna. Idealna kandydatka na polską jakąś ministrę czy tak, na zasadzie, że można postawić na czele każdego ministerstwa, na żadnym się nie zna, więc właściwie wszystko jedno jak. Dlatego będzie rządzona tylko i wyłącznie przez doradców i oligarchów z tyłu. Jeśli chodzi o Donalda Trumpa, to ja tutaj się spodziewam kilku elementów pozytywnych. Element pozytywny pierwszy, o czym tu już była mowa. Jeżeli wierzyć deklaracjom Donalda Trumpa, będzie chciał on wygasić wojnę rosyjsko-ukraińską, co jest oczywiście dla Polski znakomitą wiadomością, dlatego że to znaczy, że polska armia będzie gromadziła sprzęt dla siebie. To jest świetna wiadomość. Być może część Ukraińców wróci na Ukrainę, czy też do Rosji, bo pamiętajmy, że wielu z nich to są uchodźcy z tych terenów Doniecka, Ługańska i tych terenów jest ich całkiem sporo, więc problem tak zwanej ukrainizacji w Polsce się również powinien przynajmniej zmaleć. Teraz następny element to jest jakby taki element, bym powiedział, w układance całej światowej. Donald Trump nigdy nie ukrywa, że w odróżnieniu od demokratów związanych z Joe Bidenem i teraz, prawda, Kamalą Harris, która jest taką pacynką oligarchii niż jakimkolwiek politykiem znaczącym, Donald Trump nie uważa, aby największym wrogiem Stanów Zjednoczonych była Rosja. Stąd chęć wygaszenia konfliktu z Chinami. Przepraszam, z Rosją. Największym zagrożeniem dla potęgi Stanów Zjednoczonych według Donalda Trumpa są Chiny i to wystarczy sobie przeczytać strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, którą za Donalda Trumpa przyjęto. Chiny były największym wrogiem dla praw człowieka. Czytaj amerykańskich interesów. I ja myślę, że to z punktu widzenia amerykańskiego jest całkowicie słuszna konstatacja, a nie Rosja. Wprost przeciwnie, polityka demokratów doprowadziła do sojuszu, który do niedawna uważano za niemożliwy, czyli wszystkich mocarstw zagrożonych przez Amerykanów, czyli sojuszu rosyjsko-chińskiego. I to jest błąd polityki Joe Bidena i on jest osobiście odpowiedzialny za narodzenie się tego sojuszu. Dobrze. I wreszcie trzecia rzecz. Trump nie myśli w kategoriach globalistycznych, myśli w kategoriach imperium amerykańskiego. Dlatego też jakby jego myślenie jest w kategoriach państw, nawet jak to w przypadku Stanów Zjednoczonych jest to państwo wielkie i można powiedzieć o zasięgu imperialnym. Demokraci i te elity polityczne, agenturalno-infantylne w Polsce, jak ja to o tym mówię, one nie myślą w kategoriach państwa, one myślą w kategoriach świata, globalnych finansów, globalizacji i tak dalej. To oznacza, że polityka amerykańska będzie nastawiona przede wszystkim na obronę interesów amerykańskich i to zdecydowanie osłabi ten nurt na globalizm jako obowiązującą ideologię i być może nawet polskich polityków zmusi do tego, żeby na przykład polski prezydent, premier czy minister spraw zagranicznych sobie przypomniał, że kurczę, właśnie to jakieś państwo polskie reprezentuje, bo przecież prawda, Ameryka zaczyna się troszczyć o własne interesy, więc nie ma innego wyjścia.
Doktor Michał Krupa zamknie tę fazę.
Jako ostatni pozwolę sobie...
Last but definitely not least.
Thank you very much. Na nieco dłuższy wywód. Oczywiście zgadzam się tutaj z wszystkim, co było powiedziane o Trumpie i o Harris. Jakby to już wszystko zostało powiedziane na ten temat. Natomiast ja chciałbym odnieść się do drugiej części twojego pytania, mianowicie, czy Polska będzie pobojowiskiem nuklearnym. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, ale 2 tygodnie temu mogła wybuchnąć wojna nuklearna. Nie wiem, czy państwo jesteście tego świadomi. Tydzień temu, przepraszam.
To zagrożenie cały czas wisi nad nami, mniej lub bardziej, dlatego o to pytam. Tak, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale...
Do Waszyngtonu... Nie...
I u nas jest zupełnie ignorowane.
Do Waszyngtonu udał się urzędujący brytyjski premier Keir Starmer, który miał uzyskać od prezydenta Bidena pozwolenie na wystrzeliwanie rakiet Storm Shadow brytyjskich oraz rakiet dalekiego zasięgu atakiem z głąb Rosji, o co cały czas prosi prezydent Ukrainy, jak niektórzy twierdzą, był już prezydent Ukrainy, Zełenski. Biden początkowo był bardzo otwarty na tę propozycję. Jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, jak również sekretarz stanu Anthony Blinken, którzy de facto obecnie rządzą Stanami Zjednoczonymi w sposób taki pozaprezydencki, wszyscy mają tego świadomość, byli jak najbardziej za. Natomiast gdy informacja dotarła do Pentagonu i do wywiadu, jakie są plany wobec tych rakiet dalekiego zasięgu, natychmiast zaczęły się telefony do Białego Domu, że ludzie, powstrzymajcie się. Owszem, możemy nienawidzić Putina, ale bez przesady. To doprowadzi do III wojny światowej. Jak była konferencja prasowa Starmera i Bidena, nie wiem, czy państwo zauważyliście, jak bardzo poirytowany był Biden, kiedy zadali mu pytanie, czy pan przejmuje się tym, co myśli Putin. I Biden, oczywiście ja się nie przejmuję tym dyktatorem, ja się absolutnie nie przejmuję jego przestrogami, no ale na razie nie wydamy tej decyzji w sprawie tych rakiet dla Ukrainy. I ona do dnia dzisiejszego nie została wydana i prawdopodobnie nie zostanie wydana imprimatur na wystrzeliwanie tych rakiet w głąb Rosji. Dlaczego o tym mówię? Ludzie myślą, że przynajmniej tak słyszymy od 2022 roku, że skoro przekraczamy każdą czerwoną linię wyznaczoną przez Putina, to on cały czas blefuje, bo mieliśmy nie przekazywać broni, przekazujemy broń, mieliśmy nie przekazywać te miliardy dolarów na zbrojenie dla Ukrainy, przekazujemy, zaatakowaliśmy nawet Kursk i nadal nic. Ale proszę Państwa, proszę mi pokazać moment, kiedy Władimir Putin mówił o jakiejkolwiek czerwonej linii. W ciągu ostatnich 2 lat nie było czegoś takiego. To Zachód wyznaczał czerwone linie. Ja przypomnę Państwu, że w pierwszym miesiącu wojny, jak była propozycja, żeby wysłać samoloty F-16, MiG-29, Abramsy, to sam Joe Biden powiedział, że tego nie będziemy robić, bo to jest trzecia wojna światowa. Sam Joe Biden to powiedział. Teraz już zostały przekazane Abramsy, zostały przekazane Leopardy, już jest zbudowana de facto 4. iteracja armii ukraińskiej. F-16 już latają nad ukraińskim powietrzu. Ale to są czerwone linie, które sobie wyznaczył Zachód. Putin nie miał na ten temat nic do powiedzenia, nic nie mówił, ale powiedział coś bardzo ważnego tydzień temu, że jeśli rakiety będą wystrzeliwane w głąb Rosji, uznamy to za włączenie się de facto NATO do wojny z Rosją. Dlaczego? Systemy Storm Shadow i ATACMS potrzebują inputu tak zwanego amerykańskich planistów, którzy siedzą przy satelitach i widzą, co się dzieje na terytorium Rosji i dzięki podaniu tych danych Ukraińcom, Ukraińcy następnie mogą fizycznie wystrzelić ową rakietę, ale oni nie mają dostępu do konstelacji amerykańskich satelit. Więc Putin doskonale zdaje sobie z tego sprawę. I teraz tak, gdyby doszło do wystrzelenia powiedzmy rakiety ATACMS czy Storm Shadow, nie wiem, uderzono by w Kreml. Wszyscy myślą, o, Putin by odpowiedział bronią nuklearną. Absolutnie nie. Putin by odpowiedział bronią konwencjonalną. Tylko to jest broń konwencjonalna o takiej sile, to są rakiety hipersoniczne typu Avangard, typu Kinżal, typu słynny Iskander, które spowodują taką destrukcję, na przykład niszcząc jednym uderzeniem siedzibę NATO, czy Sejm, czy jakąś bazę strategiczną w Polsce, że to doprowadzi do eskalacji i nie pozostawi Zachodowi niczego innego jak odpowiedź nuklearną. Proszę Państwa, są ludzie w Stanach Zjednoczonych, którzy wierzą, że można wygrać wojnę nuklearną. Oni to nazywają eskalacja w celu deeskalacji. Czyli, że jak my wystrzelimy rakiety nuklearne przeciwko Rosji, to Putinowi nagle się odechce. Czy Państwo w to wierzycie, że Putinowi się odechce? Absolutnie nie. Już kończę, bo to ważne, żeby podać kontekst. Dwie rzeczy, o których chciałem jeszcze wspomnieć na temat tej, że nuklearnej strategii eskalowania, aby deeskalować. W ubiegłym tygodniu mój serdeczny przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, były inspektor rozbrojeniowy ONZ-u w Iraku i były oficer wywiadu piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych, Scott Ritter, był w ambasadzie rosyjskiej na koncercie. Został zaproszony, ponieważ jak jeden z niewielu Amerykanów ma racjonalne poglądy na temat Rosji. W trakcie koncertu zauważył, że ambasador rosyjski Anatolij Antonow cały czas chodził z telefonem w ręku. Był bardzo poirytowany i musiał ukrócić koncert i poprosić gości, żeby opuścili ambasadę. Scott Ritter podszedł do ambasadora, spytał się, ale o co chodzi, dlaczego tak szybko kończymy? On mówi, że on cały czas jest na linii z ludźmi, zarówno z Rosji, jak i po stronie amerykańskiej, aby ich przemówić do tych Amerykanów, że Putin nie blefuje, jeśli te rakiety polecą w stronę Rosji. Druga sprawa, za czasów prezydenta Donalda Trumpa, i to była jedna z jego nieszczęsnych nominacji, to był drugi sekretarz obrony, niejaki Mark Esper, pewnego razu podczas konferencji bodajże w Aspen w Colorado, powiedział tak, moim celem, gdy robimy planowanie nuklearne, gdy prowadzimy ćwiczenia, jest, aby Rosjanie i Chińczycy codziennie budzili się z zapytaniem, czy to dzisiaj Amerykanie zrobią prewencyjny atak nuklearny. Mi to powiedział z uśmiechem na twarzy. Jakby było do śmiechu w takiej sytuacji, prawda? Więc to myślenie o tym, że można bawić się polityką nuklearną, jest bardzo żywe w Stanach Zjednoczonych. Bo niektórzy mówią, no ale ci oligarchowie, ci miliarderzy, przecież oni by wszystko stracili. Owszem, ale oni autentycznie wierzą w to, że Putin blefuje i że ta metodologia eskalowania ku deeskalacji jest czymś, co może faktycznie zadziałać, bo skoro Putin dotychczas nie wystrzelił tych rakiet, no to na pewno nie wystrzeli. Ja słyszałem nawet takie interpretacje, że Putin nawet nie ma tych głowic nuklearnych. To są te stary, przestarzały sowiecki sprzęt i nie ma się czego obawiać. Także proszę Państwa, to nie jest gra. 70, ciut ponad 70 minut zajmie zniszczenie rodzaju ludzkiego według ostatniej książki Annie Jacobson na temat potencjalnego scenariusza wojny nuklearnej. Potem przychodzi nuklearna zima, 6 lat będzie opadał pył, wszyscy generalnie, ci, którzy nie zginą w trakcie pierwszych uderzeń, będą zazdrościli tym, którzy zginęli. To nie jest zabawa, proszę Państwa. Jak patrzę na to, co robią nasi politycy, twierdzą, że Putin blefuje, że ha, 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 możemy przekraczać kolejne czerwone linie, czerwona kartka, non possumus, do widzenia. Trzeba poważnie na to patrzeć. Gwarantuję Państwu, że Putin na pewno nie blefuje.
Ja tylko chciałbym Ci przypomnieć, że Putin już 2-3-krotnie zmarł.
A tak. No, Irak miał broń masowego rażenia.
Potężna kropka nad i. Dziękuję bardzo, wielkie brawa. Profesor Adam Wielomski, doktor Michał Krupa, Sebastian Pitoń, Radosław Pogoda. Bardzo Wam dziękuję, nazywam się Piotr Szlachtowicz i serdecznie dziękuję Wam za przybycie dzisiaj na to spotkanie i dla tych, którzy będą to oglądać we wszystkich kanałach, lajkujemy, udostępniamy, powielamy, gdzie tylko się da. Serdecznie dziękuję, do zobaczenia.